Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, wersety od 15 do 20. Przeczytajmy je jeszcze raz. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście na ziemi, byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Jakim wspaniałym pasterzem jest Pan Jezus Chrystus. Jakże wspaniale troszczy się o swoje owce. Najlepiej tą troskę, czy tę troskę oddaje stwierdzenie Pana Jezusa, że nikt nie może wyrwać Jego owiec z Jego ręki. Tak mocno je trzyma, tak bardzo się o nie troszczy. On swoje owce uczynił swoją szczególną własnością. Odkupił je nie srebrem ani złotem, lecz swoją drogocenną, swoją bezcenną krwią, kiedy oddał swoje życie za owce. Kiedy były zgubione, poszedł je szukać. Kiedy je znalazł, to je opatrzył i wziął swoje ramiona, by je zaprowadzić do stada. Pan Jezus prowadzi swoje owce na zielone pastwiska oraz do źródła żywej wody. Przygotował dla nich bezpieczną zagrodę, którą jest zbór, lokalny kościół i wyznaczył swoich pomocników, by troszczyli się o owce należące do Niego. Ponadto tak ukształtował relacje w stadzie, że owce dbają o siebie nawzajem, troszczą się o siebie nawzajem. I to, jak owce troszczą się o siebie nawzajem, jest miarą tego, jak bardzo kochają swojego dobrego pasterza. To nas uczy bardzo ważnej prawdy. Ta prawda jest taka, że w Kościele nie ma miejsca na egoizm. W Kościele nie ma miejsca na ja, mnie, moje. Pod tym względem Kościół powinien być antykulturowy. Dzisiejsza kultura jest przesiąknięta indywidualizmem, materializmem oraz konsumpcjonizmem. To wszystko powoduje, że człowiek coraz bardziej skupia się na sobie samym i nie dba o innych. Liczę się ja i moje potrzeby. I to przenosi się niestety też do Kościoła. Bardzo często Kościół jest traktowany przez człowieka jako kolejny dostawca usług. Człowiek określa swoje potrzeby i w oparciu o nie szuka miejsca, gdzie te potrzeby zostaną zrealizowane w kontekście tych potrzeb religijnych. A ponieważ obecna kultura jest zdominowana przez rozrywkę, więc człowiek szuka Kościoła, który tę potrzebę by zaspokoił. Szuka Kościoła, gdzie otrzyma treści, które połechcą jego ego, które będą przyjemne dla ucha i sprawią, że wyjdzie z Kościoła czując się lepiej, ponieważ będzie myślał lepiej o sobie. To jest z jednej strony. Z drugiej strony, druga strona medalu jest taka, że liderzy kościołów rozpoznają ten trend i wychodzą mu naprzeciw i tylko pogłębiają ten problem, te postawy. Ale my nie mamy myśleć lepiej o sobie, to jest jasne nauczanie Pisma Świętego. Mamy innych uważać za większych od siebie, a po wyjściu z nabożeństwa powinniśmy lepiej myśleć nie o sobie samych, ale powinniśmy lepiej myśleć o Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Dlaczego tak? Ponieważ Duch Święty nie przychodzi objawiać nam, jak wspaniałymi ludźmi jesteśmy. Duch Święty przychodzi po to, aby objawiać Chrystusa i Jego wspaniałość, ponieważ to jest to, czego potrzebujemy. W tym kontekście pomocne są słowa Jana Chrzciciela, który trochę w innym kontekście powiedział odnośnie Jezusa: On musi wzrastać, ja stawać się mniejszym. Tak samo jest z nami. Chrystus w nas musi wzrastać, a nasze ego musi stawać się mniejsze. Zatem Kościół powinien być miejscem, gdzie skupiamy się na Jezusie Chrystusie, na Jego wspaniałości, na Jego krzyżu, po to, żeby nasz egoizm był umartwiany, a my, żebyśmy mogli kochać Boga i Chrystusa poprzez to, że kochamy i troszczymy się o naszych braci i siostry. A jeśli Jezus Chrystus jest dobrym pasterzem, a jest, to On wie lepiej od nas, czego potrzebujemy. Dlatego też On określił siebie jako dobry pasterz, który zna swoje owce. On zna potrzeby swoich owiec, dlatego nie musimy określać swoich potrzeb, ponieważ Pan Jezus już to zrobił za nas. On doskonale wie, czego potrzebujemy i zaspokoił te potrzeby. Zatem to, czego my potrzebujemy, jak owca, zdać się na Niego i podążać za Nim, gdziekolwiek On nas prowadzi, bo On nas prowadzi do właściwych, dobrych rzeczy. Potrzebujemy poddać się Jemu we tym wszystkim, co On przygotował i zaplanował dla swoich owiec. I fragment Mateusza 18, 15, 20, który przeczytaliśmy, właśnie tego dowodzi i potwierdza to, że Pan Jezus jest dobrym pasterzem i zna potrzeby swoich owiec. On zna potrzeby swoich owiec, dlatego instruuje je, dlatego poucza je. Zanim przejdziemy do rozważania tego fragmentu, który przeczytaliśmy, więc bardzo ważne jest przyjrzeć się kontekstowi, dlatego też przeczytaliśmy cały rozdział, bo to jest pewna całość. Jest to jedna wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa. Rozdział ten zaczyna się od pytania o to, kto jest największy w Królestwie Niebios. W Bożym Królestwie. Pan Jezus odpowiada na to pytanie i mówi, że żeby wejść do Bożego Królestwa, trzeba się nawrócić i stać jak dziecko. Osoba, która uniży się jak dziecko, jest największa w Królestwie Niebios. Ale Pan Jezus dodaje coś jeszcze. Osoba, która przyjmuje takie dziecko w imię Jezusa, w Jego imieniu, przyjmuje tak naprawdę samego Jezusa. I to jest wstęp do dalszej części wypowiedzi naszego Pana. I w wersetach od 6 do 9 Jezus ostrzega przed gorszeniem innych wierzących. W dalszej części, wersety od 10 do 14, Jezus mówi o tym, by nie gardzić wierzącymi, naszymi braćmi i siostrami. Nasz fragment mówi o tym, co zrobić, kiedy brat lub siostra zgrzeszą. I w końcu werset od 21 do końca rozdziału dotyczy kwestii przebaczenia braciom, a konkretnie to, ile razy mamy im przebaczyć. Więc cały rozdział dotyczy osób wierzących, uczniów Pana Jezusa Chrystusa oraz relacji pomiędzy nimi. Ponadto w tle tego rozdziału pojawia się idea zboru, czyli lokalnego kościoła. I jakby przyjętym założeniem Pana Jezusa, pewną oczywistością dla Jezusa było to, że kiedy człowiek się nawraca i staje się jak dziecko, to wchodzi do Królestwa Niebios, a przez to zostaje włączony do zboru, do lokalnej wspólnoty wierzących, lokalnej społeczności uczniów. Oczywiście kościół, zbór jest wspomniany w naszym fragmencie, ale trzeba powiedzieć, że idea lokalnej społeczności wierzących jest tłem, jest założeniem Pana Jezusa Chrystusa dotyczącym całego rozdziału. Inaczej ten cały rozdział nie ma sensu. Dlaczego Pan Jezus o tym naucza? O tym, co zrobić, kiedy brat zgrzeszy. Ponieważ wie, jacy jesteśmy. Jako ludzie wierzący, narodzeni na nowo, jesteśmy w procesie uświęcenia. To znaczy, że nie jesteśmy jeszcze doskonali i grzeszymy. Jak się nawróciłem, to miałem takie idealistyczne wyobrażenie na temat wierzących, na temat moich braci i sióstr, bo ich nie znałem. Wydawało mi się, że wszyscy oni to chodzące doskonałości, przepełnione miłością, która przelewa się na wszystkich dookoła. Ale dosyć krótki czas otrzeźwił mnie. Widziałem, do czego byli zdolni inni wierzący, ale też, będąc uczciwym, widziałem, do czego byłem sam zdolny. Widziałem, że nie jestem chodzącym ideałem przepełnionym miłością, która przelewa się na wszystkich. Więc Pan Jezus wie, że takie rzeczy będą się zdarzać. Pan Jezus wie, że Jego uczniowie będą grzeszyć. Dlatego uczy nas, jak w takiej sytuacji powinniśmy postępować, ponieważ funkcjonujemy ze sobą w pewnej relacji, w Kościele. Potrzebujemy w takiej sytuacji pomocy, instrukcji, żeby móc pomóc osobie, która zgrzeszyła, żeby nie zgrzeszyć przeciwko tej osobie. Osoba, która zgrzeszyła, może wcale nie zdawać sobie sprawy, że zrobiła coś złego. Kilka lat temu w pewnym zborze wydarzyła się taka historia. Do zboru zaczęła przychodzić pewna osoba wierząca, która przeprowadziła się z innego miasta. A po jakimś czasie pewne małżeństwo z tego zboru otrzymało od tej nowej osoby SMS-a, gdzie napisane było: wy tacy i owacy, jak możecie się nazywać chrześcijanami, jeśli postępujecie gorzej od niewierzących? I jeszcze parę innych rzeczy w podobnym tonie się tam znalazło. Zdecydowanie coś a autora tej wiadomości zabolało, czuła się urażona przez jakieś postępowanie tego małżeństwa, ale w swoim SMS-ie nie sprecyzowała, o co chodzi, więc tamte małżeństwo nie za bardzo wiedziało i nie rozumiało, dlaczego ta osoba tak się zachowała. A jak próbowali się skontaktować, żeby to wyjaśnić, to ta osoba nie odbierała od nich telefonu. W taki sposób osoba poszkodowana stała się osobą krzywdzącą, ponieważ nie zrobiła nic, by pomóc tamtemu małżeństwu zobaczyć ich grzech. Nie zrobiła nic, by pozyskać swojego brata i siostrę. Reakcja była raczej emocjonalna, a emocje w takich sytuacjach nie są dobrymi doradcami. A to małżeństwo, widać, nie zdawało sobie sprawy, nie było świadome tego, że coś nie tak zrobiło. Więc nie zrobili tego celowo generalnie. Więc takie i podobne sytuacje zdarzają się w Kościele. To nie jest nic nowego, to nie jest nic dziwnego i powinniśmy być na to przygotowani. Nie musi to być grzech przeciwko innemu wierzącemu. Może to być grzech dotyczący stylu życia. Ktoś na przykład okrada swojego pracodawcę albo ktoś zostawia żonę, by żyć z inną kobietą. Dlatego Pan Jezus uczy nas, co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić, jak się zachować. I tutaj nie chodzi wyłącznie o nas, ale chodzi też o naszego brata lub siostrę, którzy są Bożymi dziećmi. Więc jeżeli kochamy Boga, to powinniśmy szukać dobra naszych braci i sióstr, którzy w jakiś sposób grzeszyli. I powinniśmy pomóc im nawrócić się. Co powinniśmy zrobić, gdy brat lub siostra zgrzeszy? Oczywiście no, musimy wiedzieć, tak, że czy widzieć to, czy być świadkiem, no po prostu w jakiś sposób musimy wiedzieć, to, że ta osoba zgrzeszyła, więc to jest instrukcja dla nas. Pierwsza rzecz, jakiej uczy nas Pan Jezus, dotyczy naszych motywacji i celów. Możemy sobie zadać pytanie, co chcę osiągnąć? Jest to kluczowe, ponieważ to będzie kształtowało całą resztę naszego postępowania względem osoby, która w jakiś sposób zgrzeszyła, być może nawet przeciwko nam. Więc Pan Jezus uczy nas, że naszym pragnieniem, naszym celem, naszą motywacją powinno być pozyskanie brata lub siostry. Tego bowiem wymaga braterska miłość, ale nie pozyskania na zasadzie przymknę oko na to, prawda? I niech się dzieje wola nieba. Nie, nie, nie. Chodzi o to, żeby pozyskać brata lub siostrę, ale z tej miłości właściwej, tak? Czy właściwie rozumianej miłości. Więc to przede wszystkim nasze motywacje muszą być jasne. Chcemy pozyskać naszego brata czy siostrę, ponieważ kochamy go czy ją. Tego wymaga braterska miłość. Dlatego Pan Jezus mówi po pierwsze o pozyskaniu brata swego, czy siostry swojej. Druga rzecz, jakiej uczy nas Pan Jezus, to sposób, w jaki powinniśmy tego brata lub siostrę pozyskać. Niedawno jechałem taksówką, a przed nami jechała druga taksówka, ale dla kierowcy mojej taksówki ta taksówka przed nim jechała zbyt wolno. Więc kierowca, oj, bardzo się zdenerwował i zaczął całemu światu dookoła, czyli mnie, chociaż ja nie byłem stroną tego konfliktu, ogłaszać w niewybrednych słowach, jak wolno jeździ ten taksówkarz przed nim. Więc tak załatwia się sprawy w świecie. Jeśli ktoś nam podpadł, to trzeba to wszystkim dookoła wykrzyczeć, żeby wszyscy wiedzieli, że ten człowiek nam podpadł i że on jest taki zły, prawda? A najlepiej to jeszcze tam zwyzywać go. Pan Jezus z kolei uczy nas czego innego. Pan Jezus uczy nas, żebyśmy poszli do tej osoby i upomnieli ją w cztery oczy, czyli na osobności odbyli z nią rozmowę. Nie wykrzyczeli wszystkim dookoła, ale osobiście upomnieli. To znaczy, że powiemy tej osobie w miłości, co takiego zrobiła i że jest to niewłaściwe, że jest to grzech i że powinna się opamiętać. Reszta naszego postępowania zależy od reakcji tej osoby. Jeżeli usłucha, opamięta się, jeżeli zobaczy swoją winę i postanowi naprawić wyrządzone zło, to pozyskaliśmy brata i sprawa jest zakończona. Ale jeżeli nie usłucha, to powinniśmy zrobić drugi krok. Trzeba wziąć z sobą jedną lub dwie osoby, oczywiście mówimy o wierzących, i iść z nimi do tego człowieka, by razem powiedzieć jej o grzechu. Oczywiście te dodatkowe osoby muszą się zgadzać, że ta osoba zgrzeszyła, że to musi być ewidentny grzech. Więc tutaj grzech nie podlega żadnej dyskusji, kwestia dotyczy spraw oczywistych. I znowu nasze dalsze postępowanie zależy od reakcji osoby zainteresowanej. Jeżeli reakcja jest pozytywna, no to sprawa zakończona w zasadzie. Pozyskaliśmy brata, ale jeżeli negatywna, to musimy zrobić ten trzeci krok. Trzeba powiedzieć o tym zborowi. To nie znaczy, że teraz mamy chodzić od zborownika, od osoby do osoby i mówić: słuchaj, ja cię ostrzegam, ta osoba zrobiła to lub tamto, no nie, my musimy coś z tym zrobić. Nie, tak się rzeczy nie załatwia. To znaczy, że trzeba tę sprawę postawić na forum, trzeba ją postawić na forum publicznym zboru, nie na nabożeństwie, gdzie mogą być osoby obecne, które nie należą do zboru i sprawy nie dotyczą ich. Miejscem to na takie spotkanie jest spotkanie członków zboru. Na takim spotkaniu członkowie mogą spokojnie zająć się taką sprawą i omówić czy też upomnieć taką osobę, brata, siostrę. Jeżeli ta osoba posłucha zboru i opamięta się, no to znowu sprawa jest zamknięta. Ale jeżeli nie posłucha zboru, to taką osobę należy traktować jak poganina i celnika, czyli jako osobę nienawróconą. A pamiętajmy, że żeby wejść do Królestwa Niebios, trzeba się nawrócić, więc taka osoba, jeżeli się nie opamięta, to automatycznie traci swój statut osoby nawróconej i poprzez to zostaje wyłączona ze wspólnoty wierzących. Oczywiście jest to ostateczny krok i jest robiony po to, żeby człowieka przywieźć do opamiętania. O tym nigdy nie wolno nam zapomnieć. Opamiętanie naszego brata lub siostry jest celem nadrzędnym. I jeśli to opamiętanie nastąpi, to drzwi Kościoła powinny być szeroko otwarte, by ponownie przyjąć tę osobę. I Pismo Święte pokazuje nam, czy też Nowy Testament pokazuje nam, jak taka procedura została zastosowana. Piąty rozdział pierwszego listu do Koryntian jest poświęcony sprawie człowieka, który żył w grzechu, ponieważ żył z żoną swojego ojca. Jest to mowa o wierzących. Więc Paweł oczekiwał, że zbór ekskomunikuje, czy też wyłączy taką osobę, usunie spośród siebie, pozbawi członkostwa w zborze. Wróćmy do historii z tym SMS-em i możemy sobie teraz zadać pytanie, jak powinna zachować się osoba, która została urażona przez innych wierzących w tym kontekście, w tej sytuacji. No na pewno nie powinna działać w emocjach, nie powinna też brać postępowania tego małżeństwa zbyt do siebie, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, czy ich działanie było celowe, czy też nie. To dopiero można zobaczyć w rozmowie. Z drugiej strony to już jakby przestaje być istotne, ponieważ celem jest i tak pozyskanie brata i siostry, więc trzeba, ta osoba, która wysłała tego SMS-a, powinna się przede wszystkim spotkać z tym małżeństwem i spokojnie porozmawiać, jeżeli trzeba, to upomnieć ich. A jeżeli by to nie pomogło, no to wtedy powinna czynić dalsze kroki, o których mówi tu Pan Jezus, To tak jak postąpiła, nie rozwiązała nic, a tylko dołożyła kolejnych kłopotów. Więc jest tu ogromna lekcja dla nas w tym fragmencie, w tym całym rozdziale. Jest to lekcja, która dotyczy naszych braci i sióstr w Chrystusie, I można powiedzieć, że to nie jest jakaś skomplikowana lekcja, tak? Jest bardzo prosta lekcja. Pan Jezus uczy nas, żebyśmy tak traktowali naszych braci i siostry, jak traktuje ich On sam. Pan Jezus uczy nas, żebyśmy tak postrzegali naszych braci i siostry, jak postrzega ich On sam. Więc prosta lekcja. Mamy ogromną tutaj lekcję miłości Chrystusa do tych, którzy nawrócili się i stali się jak dzieci. Ale trzeba powiedzieć, że jest to trudna lekcja. Tak, jest to trudna lekcja, ponieważ jeśli chodzi o zastosowanie, to ta lekcja obnaża nasze słabości, niestety. Dlatego powinniśmy wołać o przebaczenie dla nas, że tak często jesteśmy obojętni na nie tylko na potrzeby naszych braci i sióstr, ale też i na grzechy generalnie. Powinniśmy wołać o to, żeby w naszych sercach nastąpiła przemiana i żebyśmy mogli tak traktować i postrzegać naszych braci i siostry w Chrystusie, jak to robił Pan Jezus. Ale też powinniśmy wołać o pomoc Ducha Świętego w umartwianiu naszego egoizmu i pragnienia skupiania się na sobie samych i na naszych własnych potrzebach. Powinniśmy wołać o to, abyśmy mogli okazywać troskę innym we wspólnocie, której jesteśmy częścią. Nie tylko Kościół, nie tylko wspólnota wierzących, ale każdy poszczególny chrześcijanin nigdy nie powinien być obojętny w stosunku do grzechu jednego z braci czy sióstr. Jeśli tak jest, to znaczy, że w Kościele czy w życiu tej osoby, która jest obojętna na grzech, jest głębszy duchowy problem. Podobnie było w przypadku Kościoła Koryńskiego, czego opis mamy w 5 rozdziale 1 listu do Koryntian. Pycha ich zaślepiła i nie zrobili nic w sprawie mężczyzny, który dopuścił się grzechu, jakiego nawet poganie się nie dopuszczają. Więc nigdy nie powinniśmy być obojętni w stosunku do grzechu, czy do naszego brata lub siostry. Nasz stosunek do grzechu zawsze powinien być bezkompromisowy. Nie powinniśmy na niego przymykać oka, a ten fragment uczy nas, że powinniśmy być konsekwentni w naszym działaniu, w naszej miłości i nie odpuszczać, dopóki grzech nie zostanie usunięty z życia brata lub siostry. Dlatego jeżeli po prywatnym upomnieniu nic się nie zmieni, musimy zrobić drugi krok. Nie powinniśmy odpuszczać i myśleć, no dobrze, ja swoje zrobiłem, ja powiedziałem tej osobie o jej grzechu, upomniałem ją. Sprawa jest zamknięta. Co ta osoba z tym zrobi, mnie to już nie interesuje. Jeśli się powiedziało A, to trzeba powiedzieć i B. Trzeba być konsekwentny, ponieważ miłość wymaga konsekwencji. Pamiętaj, że jeśli działasz w miłości, to działasz na korzyść swojego brata lub siostry, którzy zgrzeszyli, działasz na korzyść wspólnoty, której są częścią, działasz na korzyść Chrystusa. I musimy pamiętać ostatnią rzecz. Naszym celem we wspólnocie jest uświęcenie. Jest to bardzo ważny cel w naszym życiu. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. I ten cel jest realizowany między innymi przez Kościół, przez bycie częścią wspólnoty wierzących. Kiedy stajemy się częścią zboru, to poddajemy się innym wierzącym właśnie w tym procesie uświęcenia. Ale też włączając się w życie lokalnego Kościoła, włączamy się w proces uświęcenia innych. Proces uświęcenia naszych braci i sióstr. Więc to, że dbamy o innych, ma służyć temu celowi, naszemu i ich uświęceniu. Dlatego potrzebujemy siebie nawzajem, żeby zachęcać się do trwania w Chrystusie. Dlatego Kościół lokalny jest tak ważny, dlatego ważne jest, by być jego częścią, być członkiem lokalnej wspólnoty ludzi narodzonych na nowo i dążących do uświęcenia. I za 2 tygodnie, jeśli Pan pozwoli, zajmiemy się drugą stroną medalu tego fragmentu, czyli co zrobić, gdy przyjdzie do nas brat lub siostra, by nas napomnieć. By nas napomnieć. Więc zobacz, jak Pan Jezus Chrystus troszczy się o swoje owce. Tak je ukochał, że oddał za nie swoje życie, aby miały życie wieczne i miały je w obfitości. On zna potrzeby swoich owiec i on je zaspokoił. Dał im kościół i zapewnił miejsce do wzrostu i rozwoju wiary. Na jej praktyczne wskazówki, jak mają funkcjonować. Czy chciałbyś, aby Jezus był twoim pasterzem? Czy chciałbyś, aby Jezus zabrał twój grzech i uczynił cię owcą swojego pastwiska, częścią swojego stada? Jest tylko jeden sposób. Musisz się nawrócić i uniżyć jak dziecko. Musisz zwrócić się do Jezusa w wierze i poddać się Jemu jako Panu i Zbawicielowi. Wtedy On weźmie cię na swoje ręce i poniesie cię do stada. Nie ma innej możliwości, nie ma innej drogi do Bożego Królestwa. Nie wchodzi się przez uczynki. Do Bożego Królestwa nie wchodzi się poprzez narodzenie w chrześcijańskiej rodzinie. Jest tylko jedna droga, by wejść do Bożego Królestwa. Poprzez nawrócenie i uniżenie się jak dziecko. Poprzez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Więc Chrystus wzywa każdego, aby się nawrócił i aby stał się jak dziecko. Amen.